Tak, jeszcze raz wrócę do tych słów, które na początku czytałem. Możemy wyobrazić sobie tę sytuację. Oto uczniowie zdecydowali się pójść za Panem Jezusem. Idą za Nim, to już trwa kilka lat. Pan Jezus jest już na odejściu. Zostało parę dni do Jego ukrzyżowania, do Jego odejścia spośród nich. Mówi do nich wprawdzie bardzo wyraźnie, tak jak to czytaliśmy w tym 14 rozdziale. Mówi, wiecie, dokąd idę. Ale Piotr, Tomasz się odważył, mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Idzie uczeń, idą uczniowie za Panem Jezusem, jest już końcówka, jest parę dni przed Jego ukrzyżowaniem. Pan Jezus mówi im, przyjdę, wezmę, idę przygotować wam miejsce, dokąd idę, wiecie, drogę znacie. Ale to może... Nie, przepraszam, Panie Jezu, my nie wiemy, dokąd idziesz. Panie Jezu, jaki masz plan dla naszego życia? Jaką masz wizję dla naszego życia? My chcielibyśmy znać Twoją wizję, bo nie wiemy, dokąd idziesz. Jezus mówi, wiecie, znacie, a On mówi, nie wiemy, dokąd idziesz. Nie wiemy, dokąd idziesz. To jest problem wielu chrześcijan w dzisiejszym świecie. Idą za Panem Jezusem, wydaje się. Ale w pewnym momencie budzą się... Moment, nie wiemy, dokąd idziesz. Jaka jest wizja Twoja dla naszego życia? Co my mamy robić? Panie, jaka jest Twoja wola dla nas? Jakie to jest ważne? Jakie to jest ważne, żeby znać Bożą wolę? To jest właściwie sedno naszego życia. Znać wolę Pana. Nie wystarczy, od razu powiem tak, nie wystarczy jakoś dobrze żyć. Jakieś dobre uczynki spełniać. To nie jest wykonywanie Bożej woli. Nie wystarczy nie robić złych rzeczy. To nie jest jeszcze wykonywanie Bożej woli. Znajomość Bożej woli jest absolutnie podstawowa w naszym życiu. Jeżeli nie znam Bożej woli, to ja rozmijam się z Bożym celem. Rozmijam się z tym, co jest najlepsze dla mojego życia. Ponieważ Bóg, jeżeli ma swoją wolę dla mnie, to jest najlepsza rzecz, jaka mogłaby mi się przydarzyć. Jeżeli nie jestem posłuszny Jezusowi, walczę z tym, co jest najlepsze dla mnie. Zwalczam właściwie cel, który Bóg ma dla mojego życia. I to jest bardzo ważna też kwestia. Jeżeli mam wypełnić Bożą wolę, ja muszę wiedzieć, kim On jest, ten, który mi daje tą wolę, i kim ja jestem. Jeżeli nie wiesz, kim On jest, to będzie ci się myliło, za kim masz iść. Który to jest Jezus? Za kim ja w ogóle idę? Rozumiemy pojęcia typu idę do pracy, idę do szkoły, jadę do babci, jadę na wakacje. Rozumiemy te pojęcia. To od razu nam się przedstawia w głowie obraz, prawda? Droga do domu, droga do pracy. Mam drogę. A to mówi, nie wiemy, dokąd mamy iść, mówi Tomasz. Nie znamy drogi. Nie znamy drogi. Jezus odpowiada, mówi, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Ja jestem tą drogą. Musisz znać tego, kto mówi, Jezusa. Musisz znać Go osobiście. I musisz wiedzieć, jaki jest Twój stosunek do Niego. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Bo inaczej wypełnienie Bożej woli będzie jednym wielkim chaosem. Będziesz szedł za Jezusem niby, tak jak Tomasz, i powiesz, przepraszam bardzo, nie wiem, w którą stronę idziemy. Czy może ktoś nam podać jakieś wskazówki, wytyczne, jakiś pomysł dla naszego życia, jakieś w ogóle wizje dla naszego życia? Jeżeli nie wiesz, kim jest Pan, jeżeli nie wiesz, kim Ty jesteś, to nie będziesz wiedział, w którą stronę w ogóle masz iść i co masz robić, jaka jest Boża wola. Rozminiesz się zupełnie. Będzie Ci wydawało, że fajnie było, bo zrobiłeś nawet parę fajnych rzeczy. Ale to wcale nie musiało być wypełnienie woli Mistrza, woli Pana. Czy chcesz wypełnić Jego wolę? Gdybym zapytał, ilu z Was jest dzisiaj chętnych do tego, żeby wypełnić Bożą wolę? Jedna osoba się zgłasza, jeszcze ktoś dołoży się? No, słuchajcie, no, macie ręce, potraficie podnosić. Kto jest chętny do tego, żeby wypełnić Bożą wolę? Jeszcze jedna osoba, widzę, tak? 3, 4, 5. Reszta się zastanawia, tak? Wypełnienie Bożej woli. Jak to rozumieć? Kto jest za wypełnieniem Bożej woli? Ja żadnych pułapek nie robię. Żadnych pułapek. To jest proste pytanie. Kto jest za wypełnieniem Bożej woli? Jestem za wypełnieniem Bożej woli. Przecież modlimy się, ja właściwie pytam się o rzecz oczywistą, ale przecież modlicie się, kiedy modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Na pewno chcesz wypełnić Bożą wolę? Czy na pewno jesteś za tym, żeby wypełnić Bożą wolę w swoim życiu? Niby tak, ale robimy właśnie zastrzeżenie. Tak jak z tym moim pytaniem. Wielu coś podejrzewa. Nie, tam nie będę się wychylał tutaj ręki, nie będę podnosił. Nigdy nie podnosiłem, to i dzisiaj nie będę podnosił. I robimy zastrzeżenia względem Bożej woli. Ja tak jestem za, mogę się nawet o to modlić, mogę tego pragnąć, ale mam pewne warunki. Muszę widzieć wyraźnie cel, muszę rozumieć znaczenie tego, po co to mam zrobić. Robimy niewypowiedziane zastrzeżenia. My tego nie wypowiadamy. Nawet może czasami nie przechodzi nam przez myśl to od razu do końca. Ale robimy zastrzeżenia. Tak, pójdę oczywiście, ale, jeżeli to mi będzie pasowało, jeżeli to mi się będzie podobało, jeżeli będę znał wszystkie szczegóły. Tak to kiedyś pokazywałem, tak odkrywanie Bożej woli, tak odkrywanie zwoju, czytanie zwoju. Rozumiecie, książkę to można przerzucić nagle, tyk i już jestem na ostatniej stronie. Jaka tam jest końcówka? Jak mi pasuje ta końcówka na tej książce, ostatniej stronie, to będę czytał. Jak mi nie pasuje, to nie będę czytał tej książki. Tak można zrobić z książką. Ze zwojem jest dużo trudniej. Musisz przewinąć to wszystko. Prawda? Musiałbyś to zwijać, a po drodze wszystko leci. Nie widzisz wszystkiego, co jest do końca. Widzisz tylko ten fragment, który jest odkręcony, można powiedzieć, przed tobą. Podobnie jest z Bożą wolą. Nie wiem wszystkiego do końca. Nie mogę zajrzeć na ostatnią kartkę, chociaż Pan mówi, wyraźnie pokazuje. Ale nie mogę zajrzeć do tych wszystkich szczegółów, które będą. Tak jest, podobnie jest z tym wypełnianiem Bożej woli. Czy powiesz, Panie, cokolwiek zechcesz? Panie, gdziekolwiek mnie poślesz? Czy raczej zaczynasz wątpić? Czy On da mi wystarczająco dużo siły? Czy dam radę na pewno wykonać Jego wolę? Czy na pewno wykonam to zadanie, które On ma dla mnie? A jak będę robił wszystko tak mniej więcej dobrze i nie będę robił zbyt dużo źle, to może to się mieści jakieś w kategorii Bożej woli. Tak? To się zaliczy? Panie, to będzie dobrze? Wystarczy? Tak wielu ludzi myśli w taki właśnie sposób. Zaczynamy zachować się jak sędzia, który ocenia, co dla mnie jest najlepsze. My stajemy, Pan daje zadanie, a my wchodzimy w Jego kompetencje, zaczynamy oceniać to. Jesteśmy sędziami. Czy to mi pasuje? Czy to będzie dla mnie dobre? Pokaż mi całkowicie Twój plan. Jak go zrozumiem, jak to ocenię, to zdecyduję, czy pójdę tam, gdzie mnie posyłasz. Kochani, od razu powiem Wam dobrą nowinę w tym wszystkim. Dobra nowina polega na tym, że nawet jeżeli nie jesteś gotowy na natychmiastowe posłuszeństwo, Bóg da Ci siłę, żeby być Jemu posłusznym, żeby być uczciwym, żeby być szczerym przed Nim. Bóg da Ci tą siłę. On doskonale zna Twoje obawy. Zna doskonale Twoje wątpliwości. On nigdy nie jest zaskoczony naszymi modlitwami, naszymi wyznaniami słabości. Nawet jeżeli powiesz, że nie jesteś pewny, czy chcesz wykonać to, co On mówi, nawet jeżeli nie jesteś pewny tego, to można modlić się: Panie, pragnę być pragnącym. Panie, chcę, uczyń mnie chcącym. Chcę, żebyś uczynił mnie chcącym. Żebym chciał wypełnić Twoją wolę. Czy Pan Jezus określił swoją wizję pracy swoim uczniom? I tak, i nie. Przed chwilą czytaliśmy, wyraźnie mówi do nich, ale z drugiej strony nie znali wszystkich szczegółów przecież. Nie wiedzieli wszystkiego. Zobaczcie, przez cały czas Pan Jezus mówił im i pokazywał. Mówił o królestwie swojego Ojca. Ale jak daleko sięgało ich wyobrażenia? O co oni pytali, kiedy szli za Nim i kiedy była kwestia królestwa? Panie, a kto będzie siedział po Twojej prawej albo po lewej stronie? A jeżeli mieli z tym problem, to mamusia wołali. Mamusia szła do Pana Jezusa i załatwiała to w ich imieniu. Panie, no proszę Cię, który z moich synów będzie siedział po Twojej prawej albo po lewej stronie? To były całe ich problemy odnośnie Królestwa Bożego. Nie myśleli o wypełnieniu Bożej woli. Pan Jezus wtedy właśnie mówi, w tym momencie mówi o uniżeniu, o pokorze. I o tym też będę chciał też zamknąć. Do tego sprowadzały się ich wyobrażenia o Królestwie Bożym. Mówi im również o krzyżu. Czy mówił o krzyżu? Czy mówi nam o krzyżu? Bardzo wyraźnie mówił im o krzyżu, bardzo wyraźnie nam mówił. I to już mówi, i po raz drugi o tym mówi, i po raz trzeci o tym wspomina. Jan wylicza to wręcz, kiedy Pan Jezus mówi im wyraźnie o krzyżu. Ale co mówią uczniowie? W imieniu Piotr właściwie mówi w imieniu wszystkich uczniów. Spokojnie, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. My się tym zajmiemy. Po co myśleć o takich drastycznych rzeczach? Myślmy tutaj o zdobywaniu tłumów, rozwoju, o tym właśnie, kto będzie siedział po której stronie, jak będziemy rządzili. Tu zarządź w tą stronę. Tych momentów było mnóstwo. Kiedy chce wrócić do Betanii na wezwanie przyjaciół, kiedy Łazarz choruje, mówi, chcesz tam iść? Po co tam chcesz iść? Przecież przed chwilą chcieli Cię zabić. Troszczyli się o Niego. Czy to była troska? To był wyraz troski. Ale jakiej troski? Cielesnej. Cielesnej troski. Nie rozumieli Bożej woli. Ich troska była wręcz demoniczna. Kiedy właśnie Piotr odwodzi Pana od krzyża, kiedy odwodzi Go od trudnych rzeczy, które były przed Nim, do kogo Pan Jezus mówi, idź precz szatanie? Czy to będzie do Judasza? Do Piotra właśnie powiedział. Idź precz ode mnie szatanie, bo myślisz o tym, co ziemskie w tym momencie. Idź precz ode mnie szatanie. Troszczyli się o Jezusa, ale troszczyli się cieleśnie. Dlaczego? Dlatego, że nie znali Jego woli. I wiele razy nie rozumieli tego, co Pan Jezus czynił. Wręcz mówi Ewangelii Jana, kiedy tylko przestudiowałem Ewangelii Jana. Jak Pan Jezus to pokazywał? Jak to były sytuacje? Na przykład, kiedy mówi, zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją odbuduję. Ale się uczniowie ucieszyli. Zaraz chwycili za łopaty, koparki, granaty, nie wiem co jeszcze, tak? Nie. Pewnie musieli głowy w piasek schować. Potem jest wyraźnie powiedzieli, nie rozumieli tego, co On mówił. Nie rozumieli tego. Jan to powtórzy kilka razy w swojej Ewangelii. Nie rozumieli tego, co Pan Jezus mówił. Pewnie schowali głowy w kurtki, w piasek i się odwrócili. To ich mistrz mówi? To nasz mistrz mówi? Zburzcie tę świątynię. O co mu chodzi? O co mu chodzi? Czy nie mógłby tych kazań mówić prostszych? I swego przesłania? Inna sytuacja. Zaraz, też drugi rozdział. Nalejcie wody do dzbanów. W ogóle, że idzie na wesele. Tam są podpici ludzie. Co ty tam robisz, panie, mistrzu? Tam są pijani, oni już sobie podpili nieźle. Każe wlać wody do dzbanów, w których się myje ręce. I mówi, teraz to dajcie gościom. No, bardzo ciekawa rzecz. Co ten ich mistrz robi? Czy na pewno idą za Nim? Czy na pewno mamy iść za Nim i słuchać Go w tym wszystkim? To są bardzo dziwne rzeczy. Ale wtedy czytamy właśnie, kiedy matka powiedziała, zróbcie wszystko, co Wam powie. Zróbcie wszystko, co Wam powie. I tam czytamy, i wtedy po raz pierwszy ukazał im swoją chwałę. Po raz pierwszy ukazał im swoje pochodzenie. I uwierzyli w Niego i poszli za Nim. Samarytanka. To idzie rozdział po rozdziale. Rozdział po rozdziale. Kiedy raz, że idzie złą drogą, zatrzymuje się, sam zostaje. Wracają uczniowie, poszli do miasta kupić jedzenia, przychodzą na miejsce, patrzą, ich mistrz rozmawia z kobietą, Samarytanką, w południe, sam na sam. Niedopuszczalne, karygodne. Wstyd. I dziwili się, czytamy tam bardzo wyraźnie, dziwili się temu, co robi Pan Jezus. Nie mogli Go zrozumieć. Betesda, zadawka Betesda. 5 krużganków, mnóstwo chorych, jak czytamy 5 rozdział. Mnóstwo chorych. Pan Jezus idzie prosto i co? Mówi, uzdrawiam was. Nie. Idzie do jednego człowieka. Do jednego, jedynego człowieka. I nie mam do końca pewności, czy ten człowiek naprawdę jakby uwierzył rzeczywiście w Jezusa, pokochał Jezusa. Ale do Niego po prostu Jezus idzie. Ot, po prostu. Czy osądzisz Jezusa? Panie, dlaczego do Niego, a nie do tego? Skoro już idziesz, to weź no więcej ich troszkę uzdrów. Na więcej już nie masz siły? Ale On robi to, co robi. I tak, jak robi. Tak, jak Mu to Ojciec pokazał. I co do tego, przez cały czas rozgrywa się walka w umysłach wielu ludzi i uczniów Jego, i faryzeuszy nie potrafili zrozumieć tego, co tak naprawdę się dzieje. Ale Jezus wie, kim jest. Jezus wie, kim jest. Jezus wypełnia wolę Ojca. Mówi, nie robi niczego, czego mi Ojciec nie kazał. Czy pójdziesz za Jezusem? Czy posłuchasz Jezusa? Czy chcesz wypełnić Jego wolę rzeczywiście? Żeby wypełnić Jego wolę, musisz wiedzieć, kim On jest i zaufać Mu. Tak czytaliśmy w tygodniu. Nabierajcie ufności w Panu. Jak rozważaliśmy. Nabierajcie ufności w Panu. I powiedzieliśmy, to jest tak jak zaufanie do wodza. Zaufanie do wodza, który by nigdy nas nie wystawił. Nigdy by nas nie zdradził. Zaufanie do naszego wodza. Zaufajcie Panu i Jego mocy. On ma moc wybawić, On ma moc poprowadzić was. W tym 5 rozdziale mamy właśnie tę kwestię tożsamości. Kwestię tożsamości. Kto ty jesteś? Kto cię posłał? Kto cię posłał? Znamy metodę na wnuczka, prawda? Metoda na wnuczka polega na czym? Że dzwoni rzekomy wnuczek, babciu, jestem w potrzebie. Pomyślałem o tobie, dzwonię do ciebie, pomóż mi, proszę cię. Ile babci dało się na to, ich babcinych serc dało się na to przekonać, prawda? Aż dopiero niedawno babcie się obudziły i już współpracują z policją, wiedzą, co trzeba zrobić, najpierw dzwonią na policję i tak dalej, i tak dalej. Nie dają się aż tak łatwo manewrować. Ale niestety wielu ludzi dało się wmanewrować w metodę na wnuczka i dali obcym ludziom pieniądze, po prostu. Normalny człowiek zapytałby się, a kto cię przysłał, a kim ty jesteś, skąd pochodzi, jakie masz prawo do tego, żeby ode mnie czegoś chcieć? I tak samo my oczywiście powinniśmy patrzeć na Jezusa. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kto cię posłał? Dlaczego mam wypełnić wolę Bożą? W 36 wersecie tego 5 rozdziału właśnie mówi, jakie uprawnienie miał Pan Jezus? Kto potwierdzi jego pochodzenie, jego roszczenia? Pan Jezus powołuje się na dwie rzeczy. Mówi, Jan Chrzciciel był posłany. Jan Chrzciciel, on był moim takim, który mnie wprowadził na tę scenę. Ale mówi, jeszcze coś jest większego. Mówi, są dzieła, które mi Ojciec zlecił wykonać. Dzieła, które mi Ojciec zlecił, żebym je wykonał. One poświadczają o mojej tożsamości, o moich uprawnieniach. Ludzie mieli być przygotowani. Dzięki czemu? Dzięki Mojżeszowi. Dzięki pismom, które Mojżesz już wcześniej napisał. Gdyby umieli właściwie czytać, odkryliby przecież, że to On, że wszystko się zgadza. Gdyby tylko czytali księgi mojżeszowe, rozumieliby, kim Jezus jest. Zobaczyliby od razu, to jest ten, to jest On. Tak niektórzy Jego uczniowie na początku zareagowali. On im coś powiedział, objawił o nich samych coś. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Mistrz, Ty jesteś Chrystus, Ty jesteś tym właśnie. Albo jeden do drugiego, chodź zobacz, czy to nie jest ten, czy to nie jest właśnie ten Jezus, ten pomazaniec Boży. I poszli za Nim. I poszli za Nim. Mieli wątpliwości, ale szli za Nim. Ci ludzie tutaj, no mówię, gdyby umieli właściwie czytać Boże Słowo, no i to przecież zobaczyliby, że wszystko się zgadza co do Jego osoby. To nie było w przypadku Jezusa jakieś zbieranie dobrych owoców ścierni, czyli jakieś hochsztaplerstwo, jakieś udawanie. To było coś prawdziwego, coś autentycznego. Mówili o Nim tak strażnicy. Nigdy nie słyszeliśmy, żeby ktoś tak przemawiał. Mówili uczniowie o tym, Panie, do kogo pójdziemy, te masz słowa życia. Ale też nawet Jan Chrzciciel miał moment załamania, kiedy pyta się, czy na pewno Ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy wyczekiwać? Ale ci tutaj mieli powód inny niewiary. Oni zachowywali się właśnie jak sędziowie, którzy wszystko widzieli. My Boga widzieliśmy. My Jego Słowo słyszeliśmy, my Jego Słowo mamy, my wiemy, co i jak należy zrobić. Ale de facto ani Boga nie widzieli, to jest ten właśnie 39 werset, ani Boga nie widzieliście, mówi do nich Pan Jezus, ani głosu Jego nie słyszeliście, ani Jego Słowa nie zachowaliście. A w tym 39 wersecie mówi, a przecież badacie Pisma. Oni badali Pisma, ale nie rozpoznali Jezusa. Jak ważną rzeczą jest, żeby wypełnić Bożą wolę, muszę rozpoznać Jezusa. Jak ważną rzeczą jest, kiedy modlisz się, kiedy czytasz Pismo Święte, żeby szukać prawdziwego Jezusa. Nie żeby stawać się jako sędzia, ten, który wie najlepiej wszystko, jak ma być, ale ten, który chce wykonać Bożą wolę. Oni nie chcieli przyjść do Jezusa. Nie chcieli Mu uwierzyć, żeby mieć życie wieczne. Kolejny problem, jaki mieli, tam w tym 5 rozdziale jeszcze, to taki, Pan Jezus mówi, nie macie w sobie miłości Ojca. Cóż to takiego? Nie macie w sobie miłości Ojca. I dalej mówi, miłość Ojca idzie w parze z przyjmowaniem chwały. Co to ma jedno z drugim wspólnego? Nie ma was miłości Ojca. Miłość Ojca idzie w parze z przyjmowaniem chwały. Przyjmowanie chwały to inaczej przyjmowanie uznania. To przyjmowanie pochwały, przyjmowanie akceptacji. To jest przyjmowanie chwały. Innymi mówi, jesteś swój. Jesteś nasz, popieramy Cię. My jesteśmy z Tobą. Ale Pan Jezus, jak czytamy, On nie potrzebował takiej chwały od ludzi. Nie potrzebował takiego uznania od ludzi. Nie potrzebował ich akceptacji co do swoich słów, czynów. On tego nie potrzebował, bo On wiedział, kim jest. Jeżeli nie będziesz Ty wiedział, kim jesteś, nie będziesz umiał się uniżyć, nie będziesz umiał wytrwać do końca w tych czynach, do których Pan Cię powołał, nie będziesz tego umiał. Będziesz w ciągłej rozterce. Będziesz ciągle szukał kogoś, kto by Ciebie poprowadził. Pan Jezus nie musiał do nikogo się dopasowywać, bo wiedział, kto Go posłał. Widział, jaka jest Boża wola w stosunku do Jego życia. Nasze reakcje właśnie najczęściej są dopasowane albo uzależnione od opinii innych ludzi. Dlatego szukamy zwolenników, dlatego szukamy poparcia. Chociaż tak myślisz, no to już. I tak się tworzy partię. Tak można tworzyć partię. Ale nie takie jest chodzenie za Bogiem. Ponieważ nieraz chodzenie za Bogiem oznaczało, że Ty byłeś jeden sam prorok i kilkuset ludzi, innych proroków, którzy mówili inne rzeczy, którzy mówili fałszywe rzeczy. Pójście za Bogiem nie oznacza szukanie partii, która będzie Tobie sprzyjała i będzie Tobie poklepywała Cię po plecach. Pójście za Bogiem, za Bożą wolą jest radykalne, choćbyś został sam jeden. Ile razy tak było, że był prorok, wychodził za czasów Achaba i Jehoszafata i prosił król, czy mamy iść na wojnę. Pyta się proroków, a oni mówią, tak, idź. Nawet robili mu specjalnie pokaz, zrobił sobie rogi. Tak pobodziesz swoich nieprzyjaciół, tak właśnie zwyciężysz. Ale Jehoszafat mówi, jakoś nie ma żadnego tu proroka pańskiego, który by coś powiedział. Mówi, no mam jednego, ale on zawsze mi źle mówi. Mam jednego, ale on zawsze mi źle mówi. To jest ciekawe, prawda? Boże Słowo najczęściej ludziom nie pasuje. Posłuszeństwo Bożej woli najczęściej ludziom nie pasuje. I tamten prorok, kiedy przychodzi, niech jeszcze pouczają, tylko powiedz tak królowi, żeby wszystko pasowało. On przychodzi, mówi, tak, królu, będzie wszystko dobrze, pójdziesz, zwyciężysz. A król nawet od razu wiedział, prawdy mi nie mówisz. Prawdy mi nie mówisz. Więc prorok się poprawił, mówi, zginiesz. Po prostu zginiesz tam, na tym polu. I tak się stało. Zabłąkana strzała przeszyła go w spoinie między pancerzami, kiedy stał na swoim rydwanie, przebrany za kogoś zupełnie innego. Ale Bóg użył tej przypadkowej dziś strzały, dziurki w jego tym, żeby go ugodzić za jego pychę, za jego buńczuczność. Wypełnianie Bożej woli jest właściwie najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Kiedy czytam tego proroka Jeremiasza, dwa razy przynajmniej, ja doczytałem się dwóch razów, kiedy król prosi, przywołajcie Jeremiasza. Raz oficjalnie przez kogoś, drugi raz nieoficjalnie, sam na sam, żeby nikt nie wiedział. Jeremiasz mówi mu wolę Bożą bardzo wyraźnie. Jeżeli oddasz się w ręce Babilończyków, ocalisz swoje życie. Jeżeli będziesz próbował swoje życie zachować tutaj, zginiesz. Marnie z Tobą będzie. Będzie tak i tak. Mówimy bardzo wyraźnie. Ryzyko i właściwie no, to, co mówił Jeremiasz, było absolutnie realne. Realne. Rzeczywiście wrogowie stali za bramami. To rzeczywiście się działo. To jest jedyny problem i różnica między nami dzisiaj. Nam się wydaje, że wszystko jest w porządku. Idzie lato. Idzie piękne dni idą przed nami. Będzie cudownie. Już wyzdrowiałem, już jest lepiej. Nie muszę się niczym martwić. Nie muszę się niczym martwić przecież. Jakieś tam dobre rzeczy robią. Może to jakoś to zważymy i będzie dobrze. Nie! Nie! Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albo On jest Bogiem, albo my stajemy w roli Boga i my oceniamy Jego zadania dla nas. My oceniamy Jego sługi. My chcemy decydować o tym, co jest lepsze dla nas, a co gorsze. Wypełnienie Bożej woli nie jest proste. Nie jest łatwe. Będzie kosztowało wszystko. Ale wypełnienie Bożej woli, tak jak Pan Jezus powie później w 12 rozdziale, albo bierzesz swój krzyż na siebie i idziesz za Nim, albo robisz swoją wolę. Albo robisz swoją wolę. Nasze reakcje najczęściej są dopasowane albo uzależnione od tego, co inni mówią. Jeżeli ktoś nas popiera jeszcze, ktoś mówi, dobrze jest, fajnie, to praca się opłaca, to przecież miłość Twojego życia, nie przejmuj się specjalnie. To, że Pan Bóg mówi, żeby z niewierzącym się nie łączyć, to nie ma znaczenia. To, że Pan Bóg mówi, żeby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń, to tam bez przesady tam. I tak będziemy trywializowali, tak będziemy bagatelizowali, tak będziemy sobie odpuszczali. Boże Słowo, ja tu stoję nad tym. Jak mi się zechce, to ja zrobię. Jak mi się nie zechce, to nie zrobię. Ja decyduję o wszystkim. Jak mi będzie przyjemnie, to ja wykonam Bożą wolę. A jak nie będzie mi przyjemnie, to nie wykonam. Czy to jest wypełnienie Bożej woli? Nigdy tak nie było. Być może ktoś będzie się nawet modlił. Fajna modlitwa. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Ale zawsze będziemy chcieli mieć to ostatnie zdanie. Będziemy chcieli być sędziami tego, co Panie Boże, co Tobie wypada, a co Tobie nie wypada. Pan Jezus był absolutnie świadomy Bożej woli. Nawet gdy chcieli Go obwołać królem, w tym 6 rozdziale zaraz, co Pan Jezus robi? Odchodzi. Panie, czy to nie o to nam chodziło, czy nie o sukces nam chodziło? Przecież tyle tłumów przyszło, teraz jest super czas, chcą Cię obwołać królem, będziemy rządzili, będzie wreszcie Twoje królestwo, wszystko będzie dobrze. Nie, Pan Jezus odsuwa się, bo to nie było Bożym zamiarem. Podobnie jest w rozdziale 7, przychodzą bracia Jego, jakie mądre rady Mu dają. Mądre rady, prawda? Mówią, odejdź stąd do Judei, żeby Twoi uczniowie widzieli Twoje dzieła. Daj się poznać światu. Czy to nie jest dobra rada? Po ludzku dobra. Po ludzku bardzo dobra rada. Tylko ona nic nie ma wspólnego z Bożą wolą. Nic. Ponieważ jest bardzo wyraźnie powiedziane, że oni nie wierzyli Bogu. Nie wierzyli Bogu. Jak to? My nie wierzymy Bogu, przecież my jesteśmy Żydami. My znamy Pismo. My Boga słyszeliśmy. A teraz dają Mu takie rady. Idź tam i tam, albo tam nie idź. Mają rady dla Niego. Ale oni Mu, wyraźnie powiedziane w 3 wersecie, 7 rozdziale, nie wierzyli. Nie wierzyli. Nie wierzyli. I tak jest z każdym, który robi po swojemu. De facto nie wierzy w Boga. Nie wierzy w Boga. Oszukuje samego siebie. Pan Jezus odpowiada im uprzejmie, ale robi też jeszcze dziwniejszą rzecz, ponieważ idzie tam. Najpierw nie idzie, a później idzie po kryjomu. Idzie po kryjomu. Słyszy to, co ludzie mówią, jak wypowiadają się. I rzeczywiście On jest kością niezgody. Jest tym kamieniem zgorszenia, którym się niektórzy potykają. Niektórzy na nim budują, niektórzy się potykają. Wyraźnie widzi, mówi, mój czas jeszcze nie nadszedł. On wie, co ma zrobić w danym momencie. To nie jest tak, że on szuka guza za wszelką cenę, jest desperatem, który ma jakieś myśli samobójcze albo coś w tym rodzaju. On wie, po co przyszedł. Wie, jaka jest jego misja od Ojca. Ale powie też jeszcze o innych, bardzo ważnych problemach związanych właśnie z naśladowaniem Go. W 16 wersecie jest bardzo ważne, kluczowe zdanie, kiedy mówi w 7 rozdziale, mówi, skąd mamy wiedzieć, czy ta nauka pochodzi, skąd ta nauka w ogóle pochodzi? Skąd jest jego nauka? Czy jest w ogóle dobry, czy jest zły, czy jest oszustem, czy jakimś szarlatanem? Kim on jest w ogóle? Kim jest Jezus? W 24 wersecie Jezus mówi o ich sposobie oceniania. Mówi, oceniacie z pozoru. Oceniacie tylko powierzchownie. Nie wnikacie w sedno sprawy. Nie próbujecie sobie zadać głębszego pytania na mój temat. Nie zastanawiacie się nade mną. Nie analizujecie dobrze pism. Bo to są rzeczy, które są do zbadania. Do zbadania. Mówili na przykład, oceniali sytuację. Jak to jest z tym sabatem? W sabat pracować nie wolno. Ale obrzezywać wolno. Ale uzdrawiać nie wolno. Brak logiki. Brak logiki. Sprzeczność, jedno z drugim. Ale nie tylko, że brak logiki, brak miłości Ojca, tak Pan Jezus mówi. Brak wypełnienia prawdziwego zakonu. Brak prawdziwego wypełnienia zakonu. Ale pośród tego znieczulenia i ogłupienia, zidiocenia można powiedzieć, Jezus staje głośno i woła, tak jak matka woła w tłumie dzieci, które by się gdzieś rozbiegły. Chodźcie do mnie, chodźcie, mam picie dla was. Albo jak mówi o sobie, jestem jak ten kokosz, który chce kurczęta zagonić. Chodźcie, chodźcie do mnie. Ja mam wodę życia. Ja mam słowa życia. I to mówi o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać. Jezus woła, jak rodzic, kochający rodzic, woła ukochane dzieci. Te same słowa tak bardzo ożywiły Samarytankę. Ale tutaj powodują rozdźwięk. Jedni Go jeszcze bardziej kochają, idą za Nim, inni jeszcze bardziej nienawidzą Go. Czy uczniowie rozumieli wtedy, kiedy Pan Jezus powiedział te słowa, czy rozumieli to, co mówił o tej wodzie życia? Jeszcze nie. Znowu nie. Oni wciąż tego nie rozumieli. Oni wciąż tego nie rozumieli. Dopiero kiedy to się wypełniło, wtedy zrozumieli. Czy Jezus mówił swoje kazania, swoje te słowa, czy mówił po to, żeby się ludziom podobało? Ale było ciekawe, fajne kazanie. Czy po to mówił? Nieraz byli zgorszeni. Zgorszeni byli. Jego właśnie uczniowie nawet nie potrafili tego zrozumieć jeszcze w 6 rozdziale. Nie potrafili zrozumieć. Byli zgorszeni tym, co mówił Jezus. Z jego powodu powstawał rozłam. Żydzi rozmawiali niby w uczony sposób o nim. Tam jest kwestia, skąd on pochodzi. Jego kwestia pochodzenia. Ale głupio rozmawiali. Później Nikodem, kiedy ostrzega ich przed pochopnym ocenianiem, oni mówią do niego: czy ty jesteś nieuczonym prostakiem z Galilei? Mówią: przecież prorok nie pochodzi z Galilei. I tak zamknęli mu usta. Pogardzili radą i Nikodema, pogardzili motłochem, pogardzali Jezusem, pogardzali go naśladowcami. W rozdziale 8 znowu mają plan dla Jezusa. Jeżeli jest w porządku, to powinien wydać właściwy wyrok. No zobaczymy, co teraz zrobi. Przypuszczam, że tego wydarzenia nie zaplanowano. To się musiało im przydarzyć. To była opatrzność sama im dała taki argument do ręki. Łapią kobietę na cudzołóstwie. Jawnym cudzołóstwie jest powiedziane. Jeżeli jawnym, to jest mężem, oczywiście, rozumiemy. Ale po co, wystarczy jedna osoba? Kobiety się łatwiej kamienuje. Łatwiej wchodzi, tak? Więc mają od Boga, tak? Sytuację. I znowu co do nich mówi. W 15 później wersecie mówi: wy sądzicie według ciała. Osądzacie tylko wyłącznie według ciała. Zobaczcie, rozdział po rozdziale idzie kwestia, kto ty jesteś, czy wolno ci mówić to, co mówisz, czy mamy słuchać ciebie w ogóle, czy ty jesteś szarlatanem. Przez cały czas to coraz bardziej rozbudowane. Jedni w Niego wierzą, inni coraz bardziej Go nienawidzą. Jedni w Niego wierzą, umacniają się, inni coraz bardziej Go nienawidzą. Mówi: chcecie oceniać mnie, moje czyny, według swojej miary, według swoich poglądów. W 47 wersecie mówi: kto z Boga jest, słów Bożych słucha. A mówi: wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Gdy ktoś nie potrzebuje Bożych słów i nie potrzebuje ich słuchać i wystarczy mu od czasu do czasu coś tam, to czy przypadkiem nie jest tak, że w ogóle nie jest z Boga? Znowu uczniowie mogli powiedzieć: Panie, czy nie mógłbyś być bardziej kulturalny, bardziej taki grzeczny, układny politycznie? Mógłbyś do nich milej mówić, że oni uwierzyli w Ciebie, już przecież uwierzyli. Jeżeli będziesz wystarczająco długo do nich mówił, jak będziesz się tak pieścił z nimi, tak delikatnie, to któregoś dnia Cię pokochają prawdziwie. Pójdą za Tobą któregoś dnia. Tylko bądź na nich miły i uprzejmy. Zrób coś fajnego. Tak od czasu do czasu, żeby się nie denerwowali. I w 9 rozdziale Pan Jezus uzdrawia niewidomego. No, nareszcie coś się dzieje. Teraz już Cię uznają, prawda? Pech. Tego dnia znowu był sabat. On to robi specjalnie. On to robi specjalnie, żeby nas denerwować. Ten Jezus robi specjalnie wszystko na przekór, żeby nas drażnić. Z Nim się nie da rozmawiać. Przecież wie, jak delikatna to dla nas jest sprawa, ale to nic go nie obchodzi. Nasze odczucia, nasze tradycje, nasze zwyczaje. On nie szanuje Mojżesza. On nie szanuje Boga. On nie szanuje nas. Bóg nie może przez niego przemawiać. 29 werset. Bóg nie może przez niego przemawiać. Ale ten niewidomy, który był wcześniej niewidomy, nagle mówi, no to rzecz dziwna, że wy nie wiecie, a przecież on mi oczy otworzył. A Bóg grzeszników nie wysłuchuje przecież, jak to jest. Czy słuchasz Jezusa? Czy idziesz za Jezusem? Czy gorszy cię to, kim On jest? Co robi? Jak robi w twoim życiu? Dlaczego nie robi tego wszystkiego po twojej myśli? Jak jest twoje pójście za Jezusem? Jak jest twoje wypełnienie Jego woli? Czy chcesz wypełnić Jego wolę? W 39 wersecie dalej mówi Pan Jezus o swojej misji. Mówi, ja przyszedłem na świat po co? Na sąd. Ja przyszedłem na ten świat na sąd. Panie, czyż miałeś być księciem pokoju? Co to za dziwne kazania mówisz? Miałeś być księciem pokoju, miałeś być pastorem, który biegnie za zgubionymi owcami. To dlaczego obrażasz? Dlaczego robisz rozłam? Dlaczego? Jezus nie jest łatwy. Jeżeli to jeszcze do nas nie dotarło, to musimy to przyjąć i zrozumieć. Jezus nie jest łatwy. I naśladowanie Go wcale nie jest łatwe. Ale są rzeczy, których On bardzo wyraźnie, wprost mówi do nas. A czy ja zechcę tego posłuchać? Czy ja to oceniam? To mi nie pasuje. Bo tak mi jest wygodniej. Co z tego, że ktoś mnie upomni, że tak mówi Słowo Boże? Tak mi jest wygodniej i ja tak będę sobie żył. Co z tego, że Biblia mówi o tym, że mężczyźni na każdym ręku mają podnosić czyste ręce w modlitwie do Boga? A to jakaś inna interpretacja. Ja tego nie muszę tak uznawać. Ja będę inaczej myślał sobie. I tak dalej. Tego jest mnóstwo. Z tym, że na przykład mamy teraz dzień matki był, dzień dziecka będzie, dzień rodziny można powiedzieć, kiedy jest mowa o posłuszeństwie rodzicom. Kiedy jest mowa o tym, że mamy w każdym momencie, w każdej chwili, jak się dziecko kładzie, wstaje, jest w drodze, gdziekolwiek, Słowo mu przypominać. Słowo mu przypominać. Tak mówi zakon. To Mojżesz też mówi. To są proste, wyraźne rzeczy, których Bóg nas uczy. Ale tam bez przesady. To inni niech robią. Mnie to nie dotyczy. Pan Jezus przychodzi na ten świat na sąd. On rozdziela owce od tych baranów. Rozdziela tych, którzy słuchają Go i tych, którzy robią po swojemu. Tych, którzy mówią, niech będzie wola Twoja. I tych, którzy, do których Pan Bóg mówi, niech będzie wola Twoja. 10 rozdział, 19 werset. Czy ten pasterz jest niedobrym pasterzem? Absolutnie nikt tak nie powie. Zobaczcie, co czytamy. Bo mówi tak, ja jestem pasterzem, który zna swoje owce po imieniu. Ja znam swoje owce. Bo kiedy ja mówię, to ta owca wykonuje to, co ja mówię. Kiedy ja wołam tą owcę, to ona do mnie przychodzi. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja życie swoje kładę za owce. I owce moje mnie słuchają i za mną idą. Czy pójdziesz za Nim? Czy pójdziesz za Jego głosem? Czy będziesz w dalszym ciągu kalkulować, stawiać warunki, obliczać po swojemu? Jak za następnym zakrętem nie będzie trawy, to wracam. Jak znowu nie zrozumiem kazania, to idę gdzieś indziej. Jak jeszcze raz smakniesz mi laską albo poszczujesz na mnie swojego owczarka, to więcej z Tobą nie rozmawiam. Ogłaszam strajk. Nie będę jadł, nie będę pił, nie będę się rozmnażał, nie dam się ostrzyc, a co gorsze, będę na każdym możliwym spotkaniu beczał. Tak niektóre owce mogłyby powiedzieć. 11 rozdział, to co wspomnieliśmy na początku. Idziemy do Judei, mówi Pan Jezus. No przecież dopiero co chcieli Cię zabić. Panie, po co tam idziesz? Jezus mówi mi olśniewające słowa. Łazarz zasnął, idę go obudzić. Panie, to nie wiesz, że jak ktoś śpi, to dobrze. Jak dziecko śpi, to zdrowe będzie. To co Ty znowu robisz, Panie Jezus? Co Ty mówisz? No dobrze, Pan Jezus mówi bardziej wyraźnie. Łazarz umarł i cieszę się, że mnie tam nie było. No nie, no jeszcze gorzej. Jak można powiedzieć, że ktoś umarł i ja się cieszę, że mnie tam nie było? No bez sensu. Ktoś by powiedział, to jest bez sensu, Panie, co Ty w ogóle mówisz? Ufasz Jemu w dalszym ciągu? Ufasz Jemu w dalszym ciągu? Pójdziesz, jeżeli On mówi, idziemy, to idziemy? Jest tak, a tak i my idziemy tam? Tam jest niebezpiecznie, oni wiedzą o tym doskonale. Idziemy? Idziemy?
Gafa. Gafa za gafą, można powiedzieć. Po ludzku oczywiście oceniając. Maria, Marta i Żydzi wszyscy to samo. Jedną piosenkę pewnie sobie powtarzali w kółko, zgromadzili się razem.
No, ja rozumiem ich, naprawdę przeżywali. Naprawdę przeżywali tą sytuację, w końcu umarł rzeczywiście przyjaciel Pana Jezusa. Ale spotykają się i o czym mówią? No gdybyś tu był, no czemu Ciebie tu nie było? No gdybyś tu był, czemu miałeś tutaj być? Oni wszyscy wiedzieli lepiej. Oni mieli instrukcję. A czemu Ty nie posłuchałeś? Przecież wysłaliśmy do Ciebie, że choruje. Czemu Ciebie tutaj nie było? A On jeszcze zwlekał specjalnie. Ani one nie znały planu Ojca, ani nikt inny, tylko Pan Jezus. Tylko On znał plan Ojca. Czy pójdziesz na pewno za Jezusem? On jest dziwny. Czasami nie przekalkulujesz, nie przeliczysz tego wszystkiego. Ale czy pójdziesz za Nim? Czy zaufasz Mu? Nawet jeżeli dzisiaj stracisz, nawet jeżeli pójdziesz tam, gdzie będzie niebezpiecznie, tu jest bezpiecznie. Po co nam się stąd ruszać? Nie ruszajmy się stąd. Dobrze tu jest. Czy pójdziesz za Jezusem? Czy chcesz wykonać Jego wolę? Rozdział 12. Tydzień do śmierci Pana Jezusa. Znowu obciach, można powiedzieć. Zapowiadało się tak dobrze. Miało być miłe spotkanie z przyjaciółmi. A to co? 6 dni przed ukrzyżowaniem. Nie mówię 6 dni życia, świadomie. Mówię 6 dni przed ukrzyżowaniem. 6 dni do wykonania albo wypełnienia kulminacyjnego punktu życia Pana Jezusa. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Bo zobaczcie, jak my mierzymy życie. My mierzymy życie sukcesem, powodzeniem. My mierzymy życie, ktoś miał pieczątki w paszporcie, tu byłem, tam byłem, o proszę bardzo, kartki, pocztówki, skądś tam, tam byłem, widziałem, przeżyłem, bo zdjęcia mamy. To jest miara naszego życia. Ja już tyle przeżyłem niesamowitych rzeczy w swoim życiu. To jest miara często naszego życia. Miarą życia Pana Jezusa jest wypełnienie woli Ojca. Czy to jest jasne zdanie? Jeszcze raz powtórzę. Miarą życia Pana Jezusa jest wypełnienie woli Ojca i tylko. To nie było to, czy tu jest wygodnie, czy niewygodnie, czy mi się podoba, czy nie podoba, czy to jest rozsądne według mnie, czy nierozsądne według mnie. To jest wypełnienie woli Ojca. Ale żeby zrozumieć wolę Ojca, tak jak Pan Jezus, ja muszę wiedzieć, kto do mnie mówi i muszę wiedzieć, kim ja jestem, żeby wypełnić to, do czego On mnie posyła. Bo inaczej przy pierwszym zakręcie powiem nie podoba mi się, nie podoba mi się. Tam nie ma tej trawy, tam nie ma tej wody, jaką mi obiecywano. To spełnienie, ten sukces. Nieraz tak patrzymy na Jezusa, jakby to miał być ktoś, kto tylko nam pobłogosławi nasz biznes, pobłogosławi nasze wycieczki, pobłogosławi nasze przyjemności. Pójście za Jezusem kosztuje wszystko. I w tym właśnie 12 rozdziale, kiedy Grecy przychodzą, Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, albo bierzesz swój krzyż i wygrywasz swoje życie. I ten krzyż bierzesz codziennie, nie od święta. Bierzesz krzyż i wygrywasz swoje życie. Albo nie bierzesz krzyża na siebie codziennie, gardzisz życiem i rozmijasz się z najlepszym planem, jaki Bóg ma dla Twojego życia. Najlepszy plan, jaki Bóg ma dla Twojego życia. Śpiewamy tą pieśń. Jezus, Jezus, wszystko dla Jezusa. Wszystko dla Jezusa. Moje plany, moje ambicje. Wszystko dla Jezusa, na pewno? Podoba Wam się ta piosenka? Młodzieży, bo taka młodzieżowa piosenka. Starsi mają 393, dobrze pamiętam, z głosu wiary. Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. I tak dalej. Piękne pieśni. Ładnie się śpiewa. Dobrym obrazem w tym wszystkim jest postawa Marii, właśnie w tym 12 rozdziale. Poświęciła coś cennego i nieświadomie wypełniła Bożą wolę. To było absurdalne, to było nieprzekalkulowane. Właśnie inni odliczenia stali obok. Po co ta strata? Po co ta strata? Przecież to można było rozdać, dać tam i tak dalej. Oni mieli swój plan. Oni mieli swój plan. Oni wiedzieli, jak Jezus powinien postąpić, jak Bóg powinien zareagować w tym momencie. Strata. Strata? To do tego stopnia zostało docenione przez Pana, że mówi, do końca dni, kiedykolwiek będzie jeszcze zwiastowana Ewangelia, zawsze powinno to być przypominane. Właśnie to, co zrobiła Maria. Pełne uniżenie. Pełne uniżenie, pokora. Kiedy klęka przed Panem, kiedy oblewa Jego stopy łzami, kiedy wyciera, kiedy namaszcza Go tym olejkiem. Ona nie rozumiała co zrobiła, ale Jezus to rozumiał. On wiedział, to jest na moje namaszczenie. To jest moje namaszczenie. Nie rozumiała tego, co zrobiła, ale rozumiała, jak bardzo Pan ją ukochał. Rozumiała, co to znaczy Boża wola dla jej życia, że chce iść za Nim. Nie wszystko będziemy musieli do końca rozumieć. Dlaczego, Panie, to każesz robić? Dlaczego to kładziesz na moim sercu? Dlaczego mam to wykonać? Nie musimy wszystkiego rozumieć. Ale jeżeli zrobimy tak jak Maria, z miłości do Pana, będzie dobrze. To będzie dobrze. Bo tylko z miłości do Pana liczy się. Jakieś dobre uczynki, jakieś mądre rady mogą być diabła warte. Mogą być naprawdę diabła warte. To sam diabeł za tym stoi, jak za Piotrem, kiedy mówi, to na Ciebie nie przyjdzie. Mamy lepszy plan dla Ciebie. Serca tych innych ludzi pozostały kamienne. Judasz, arcykapłani, nie tylko nie zrozumieli, oni poczuli się zagrożeni. Jezus sukcesywnie, uparcie nie chciał się zmienić. Szedł w kierunku, który zupełnie nie pasował do ich planów. Szedł w kierunku ołtarza, jak owca prowadzona na rzeź. Jeszcze dwa obrazy, którym chciałbym zakończyć. Mojżesz. Mojżesz, na początku wędrówki, na końcu wędrówki wydarza się coś związanego z wodą. Oczywiście Żydom nie pasowało. Wody nie mamy, nie mamy co pić. Był sfrustrowany, kipiała w nim złość. Czuł się zmęczony obwinianiem go o wszystko, co się nie udawało. Choć co roku doświadczali wielu nieszczęść, on wyciągał ich z każdego. Nieustannie się za nimi stawiał, by nie wpadali w kolejne kłopoty. Wszystko jednak, co doświadczył w zamian, to następny smutek. W końcu zdenerwowany powiedział, słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? To jest 4 Mojżeszowa 20:10. Ta propozycja mogła brzmieć niedorzecznie, ale wcale taka nie była. 40 lat wcześniej poprzednie pokolenie również skarżyło się tak samo. Nie ma wody. Bóg wtedy powiedział Mojżeszowi, uderz w skałę swoją laską. To jest 2 Mojżeszowa, 17 rozdział, 6 werset. Gdy usłuchał, wytrysnęła woda i to w ogromnej ilości. Gdy narzekanie zaczęło się znowu po wielu latach, Mojżesz uczynił to, co wcześniej zadziałało. Tym razem była to rzecz niewłaściwa. To, co Mojżesz nakazał Izraelitom, aby słuchać uważnie, sam nie uczynił. Bóg nakazał mu tym razem przemówić, a nie uderzyć w skałę. Czasami w chwili wyczerpania lub zdenerwowania nie zwracamy uwagi na Boga. Zakładamy, że zawsze będzie działał tak samo. On jednak tak nie postępuje. Niekiedy każe nam działać, innym razem chce, żebyśmy mówili, a czasem chce, żebyśmy po prostu czekali. Dlatego zawsze musimy uważnie słuchać, zanim podejmiemy działanie. I ostatnia kwestia, ostatni obraz to z dziećmi. Pan Jezus stawia ich jako przykład dla nas. Mówi, jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do mojego królestwa. Jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do mojego królestwa. Dzieci ufają. Dzieci ufają swoim rodzicom. Znamy pytania dzieci typu, czy już jutro wyjeżdżamy na wakacje? Już jutro? A następnego dnia znowu? A kiedy, ile dni zostało jeszcze? A już jutro? Kiedy, ile zostało? I nieważne jest, oni nie potrafią policzyć może wszystkiego. Ale wiedzą, że na pewno już będą wakacje. Będą wakacje na pewno. To wiedzą. Nie martwią się o to, czy jest przegląd techniczny, czy wszystko jest napompowane dobrze w samochodzie, czy w baku jest dosyć paliwa. To nie jest ich zmartwienie. To nie jest ich zmartwienie. One po prostu wiedzą, że coś będzie i ufają. Ufają. Ufają temu, który bierze ich na tą podróż.
Naturą duchowego życia jest to, że jesteśmy pewni w naszej niepewności. To jest natura człowieka, który chodzi za Bogiem. Natura duchowego życia. Jestem pewien, nawet jeżeli dookoła jest mnóstwo niepewności. Ufam Bogu. Ufam Bogu we wszystkim. Mogą być niepewne czasy, może być niepewna sytuacja finansowa, zdrowotna. Może być niepewny krok mojego życia, który muszę postawić. Ale mogę być pewien Boga. Mogę być pewien Jego dobroci, Jego miłości, Jego wszechmocy, Jego planu dla mojego życia. Nawet jeżeli my nie mamy pewności do szczegółów, On nas nie rozczaruje. On nas nie rozczaruje. Czy jestem chętny wypełnić Jego wolę? Czy chcę pójść za Nim? Na pewno? Rzymian 5:5. Jeżeli nie otwieraliśmy dzisiaj Biblii, to chociaż raz otwórzmy Rzymian 5:5. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Dlaczego nadzieja nie zawodzi? Bo mam w sercu Bożą miłość. Wiem, jak bardzo mnie ukochał. Wiem, kim dla mnie jest. I wiem też, kim ja dla Niego jestem, skoro tak bardzo mnie kocha. I ta miłość wtedy nie zawodzi. Ta nadzieja nie zawodzi. I ta miłość nie zawodzi. Powstańmy.